Księga Objawienia, rozdział 14. Objawienie świętego Jana, rozdział 14, pierwsze 5 wersetów. I widziałem oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód, jakby łoskot potężnego grzmotu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za objawienie Jana, za ten przekaz dla siedmiu kościołów, ale też dla nas, do siedmiu kościołów i dla nas. Boże, prosimy Cię, abyśmy ujrzeli Twoją moc, moc zwycięskiej pieśni, abyśmy ujrzeli, Panie, kontekst świętej wojny, Panie, w której też my uczestniczymy, abyś Ty, Panie, nas prowadził, abyśmy my trzymali się Ciebie, chodzili za Tobą, aby odziedziczyć Twoje królestwo. Prosimy Cię, strzeż naszych dusz, strzeż naszych ciał podczas naszej wędrówki, podczas naszego podążania za Tobą tu na ziemi. Umocnij nasze rodziny i nasz Kościół w oddawaniu czci Tobie. Amen. Drodzy, rozdział 14 jest częścią dużej całości. Tak naprawdę od 12:1 aż do 15:4 można podzielić te wizje na siedem części, z której każda się zaczyna pewnym refrenem. I ten refren brzmi po grecku kai eidon albo kai idu, czyli i ujrzałem albo i oto. I ujrzałem i oto. Można więc tutaj dostrzec takich siedmiu części. Zobaczcie, w 12 rozdziale mówiliśmy, że Jan widział konflikt węża z niewiastą i jej potomstwem. Potem w 13 rozdziale mieliśmy dwie bestie. Bestia z morza, 13:1-10. Potem bestia z ziemi, która prześladuje świętych, 13:11-18. Teraz na początku 14 rozdziału mamy baranka, mamy kolejną wizję. I widziałem, czyli kai eidon. Widziałem baranka i 144 tysiące stojących na górze Syjon. Potem mamy i widziałem innego anioła, mamy wizję trzech aniołów w tym 14 rozdziale. Tych trzech aniołów ogłasza zbawienie i sąd. Potem 14:14 i widziałem, a oto biały obłok i tutaj będzie dalej kontynuowana wizja z pierwszych 5 wersetów i to będzie wizja żniwa Syna Człowieczego, który zapuści sierp i zetnie pierwociny. Już to powinno nam, przed chwilą było o pierwocinach w tym, co przeczytałem, tak? To są pierwociny, 144 tysiące. To są pierwociny. Co to są pierwociny? Kto jest rolnikiem? Nikt nie jest rolnikiem. Nie wiemy, co to są pierwociny. A w zasadzie pierwociny powinniśmy przynosić do kościoła. Pierwociny to jest początek żniw, to, co jako pierwsze się pojawi. To należy do Boga. I to jest obietnica całego wielkiego, później żniwa, które nadchodzi. No i później i widziałem 15:1 i tutaj mamy zwycięstwo świętych nad morską bestią i pieśń zwycięstwa. Pieśń Mojżesza i baranka, czyli pieśń zwycięstwa. I w zasadzie o pieśni zwycięstwa dużo mówi już ten, można powiedzieć, początkowy fragment z 14:1-5. Także rozdział 14 rozpoczyna się wizją baranka na Syjonie, po której następuje zapowiedź trzech aniołów od 6 wersetu i kończy się ten rozdział 14 wizją Syna Człowieczego na obłoku, za którym ponownie podążają trzej aniołowie i który przychodzi na żniwa. W tej pierwszej scenie, o której dzisiaj będziemy mówili, baranek stoi pośrodku 144 tysięcy, a w następnej części, w następnej odsłonie, czyli pod koniec 14 rozdziału, jest liderem, za którym 144 tysiące podąża. I tutaj mamy napisane, że noszą oni na sobie, zobaczcie, mieli wypisane na imię, jego imię, czyli imię baranka na czole i imię jego ojca. Już o tym wspominałem wcześniej przy innej okazji, że to, co jest zapisane na czole, to nam przypomina o tych filakteriach, pamiętacie, które były przytwierdzone, które Izraelita, szczególnie kapłani, mieli sobie przytwierdzić do czoła i do rąk, z wypisanym imieniem Bożym. To jest tak jakby korony, to jest tak jakby diademy, czy no właśnie korony z imieniem Bożym, z imieniem baranka i ojca na czołach. Zobaczcie, wcześniej mieliśmy już też zupełnie odwrotny obraz tego, że czciciele bestii, czciciele tych dwóch bestii z morza i z ziemi mają też na sobie znaki. Są naznaczeni na dłoni i na czole, tak? Są naznaczeni, a tych 144 tysiące jest naznaczonych na czole, zapieczętowani są imieniem baranka i ojca. I to już wcześniej oczywiście mieliśmy w 7 rozdziale. Oni zostali opieczętowani przez anioła. Pamiętacie? 144 tysiące z 7 rozdziału. Z 7 rozdziału z plemienia Judy. Dlaczego 144 tysiące? No jest to pewna okrągła liczba odnosząca się do plemion Izraela. To jest ile? Jakbyśmy mieli to podzielić, to jest 12 tysięcy razy 12. Tak? Matematycy. Już były egzaminy z matematyki? 12 tysięcy razy 12. To jest ogrom, to jest cała, można powiedzieć, to jest liczba pełni plemion Izraela, które zostają zbawione przez baranka. Wiecie, tak naprawdę wielu komentatorów dyskutowało odnośnie właśnie tożsamości tych 144 tysięcy. Niektórzy mówią, że jest to symbol całości ludu Bożego przez wszystkie pokolenia. Wydaje mi się, że nie, że właśnie wyraźnie w 7 rozdziale mamy zapisane, że to są plemiona Izraela, z Judy, z Rubena, z Gada, z Asera. To jest wierna resztka Żydów, którzy nawrócili się w pierwszym wieku i którzy są tak naprawdę, tak jak tutaj czytamy, zobaczcie, końcówka 4 wersetu, są pierwocinami dla Boga. Czyli są pierwszymi, którzy jako męczennicy, jako wierni świadkowie poszli za Bogiem, poszli na śmierć nawet za Bogiem i za nimi podąża dopiero całe duże zbiorowisko ze wszystkich narodów. Zobaczcie, wcześniej jeszcze już o tym mówiłem, że ten obraz całości to jest obraz wielkiego tłumu. Jak oni są określeni w Księdze Objawienia? Nie jako 144. To była zbyt mała liczba dla Jana. Jak oni są określeni? Miriady miriad, tak? Ile to jest? Tłumaczyliśmy to już. Ile to było? 100 milionów tysięcy? Ogromna liczba, słuchajcie. Także ogromna liczba to jest właśnie ten symbol wszystkich narodów. Także zobaczcie, oni są opieczętowani. Tamci, przez to, że są opieczętowani przez bestię na czole i na ręce, mogą uczestniczyć w co? W życiu religijno-społecznym tamtego kontekstu, pogańskim życiu. A dlatego, że ci mają pieczęć baranka, co mogą robić? Też mogą brać udział w transakcjach. Jakich transakcjach? Są dopuszczeni do rynku baranka. A co baranek sprzedaje? Nie pamiętamy już tego, ale baranek też coś sprzedaje w tej księdze. Trzeci rozdział. Baranek ma swój market, swój targ, na którym sprzedaje. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, A nie wiesz, żeś pożałowania godzin nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Zobaczcie, nie? To jest obraz zbawienia, tak? Oni są uprawnieni do tego, żeby od baranka otrzymać zarówno dobry wzrok, tak, do dobrego oceniania, dobrego osądzania rzeczy, żeby być przyodzianymi przed Bogiem, żeby mieć zbawienie, tak? Czyli zobaczcie, oni są opieczętowani na czole. Można powiedzieć, że to się odnosi do obrazu arcykapłana czy kapłanów. Oni otaczają baranka, wiernego męczennika, który stoi pośród nich jako ich arcykapłan. I tak naprawdę oni są opieczętowani na śmierć. Oni są opieczętowani na śmierć i to nas może bardzo dziwić, nie? Bo my zazwyczaj mamy takie wyobrażenie o chrześcijańskim życiu, że skoro jesteśmy chrześcijanami, to Bogu zależy na tym, żeby nas zawsze wyratować w tym życiu, żebyśmy tu jak najdłużej żyli. A nie, słuchajcie, to jest namaszczenie na żniwa. To jest namaszczenie na żniwa. Oni są w rzeczy samej, słuchajcie, pierwocinami męczenników Kościoła. I teraz powiem coś takiego, słuchajcie, bo czasami się nam zarzuca, nam w CRC, czy nam tutaj w Kościele, że jesteśmy postmilenistami, wierzymy w powodzenie Ewangelii w historii i tak dalej. Ja mówię amen, tak, w to wierzymy. Natomiast jest taki jeden bardzo dobry artykuł, stary, Jima Jordana, nazywa się Antidotum na postmilenialnych japiszonów, czyli Antidote for the Postmillennial Japis. I co to są ci postmilenijni japiszonowie? To są tacy ludzie, którzy myślą, że wszystko będzie, wiecie, wspaniale, różowo i tylko coraz lepiej, coraz lepiej. No i każdemu, kto tak uważa, że my tak uważamy, to polecam przeczytanie tego artykułu, ponieważ Jim wyraźnie wskazuje, że tak, historia się rozwija, ona idzie do góry, niczym taka sinusoida, to jest chyba najlepszy wyraz tego, jak wygląda eschatologia, bo w takim prostym wydaniu to by wyglądało tak, a ona wygląda tak. Dlatego nam się wydaje, że czasami jest bardzo źle, nie? Jak jesteśmy tu. Chociażby Księga Objawienia, chociażby życie Abrahama nam pokazują, że tak, są błogosławieństwa, które my witamy z daleka, do których zmierzamy i historia się rozwija, historia jest na końcu pozytywna, nawet ta przypowieść, którą Marek dzisiaj wam przeczytał z Ewangelii Świętego Marka, to potwierdza, że królestwo się rozwija, królestwo wzrasta i królestwo musi być zwycięskie, tak? Natomiast tak wygląda mniej więcej historia. Jest to historia śmierci i zmartwychwstania, bym powiedział. My zdobywamy królestwo. Królestwo wzrasta przez nasze umieranie dla siebie i życie dla Boga. W ten sposób Królestwo Boże wzrasta. W żaden inny sposób. Nie jakimiś naszymi triumfalnymi wjazdami. To tak jakbyśmy, widzicie, bo my tak myślimy trochę jak uczniowie Jezusa w Ewangeliach, że on powinien wjechać na białym koniu, pobić Rzymian i nagle będzie wszystko super. Nie, to nie tędy droga. Jezus powiedział, że królestwo zdobywa się poprzez krzyż. Także o tym to jest, oni są pierwocinami dla Boga i dla baranka i oni zginą. Oni zginą i dlatego trafią do chwały. Oni zginą i dlatego trafią do chwały. Później werset 6, jak mówiłem, wprowadza kilka niepołączonych scen z trzema aniołami. Tylko wam króciutko opowiem, bo do tego wrócimy następnym razem. Pierwszy leci przez środek nieba, a później dwaj podążają za nim. Pierwszy anioł napomina mieszkańców ziemi, narody świata, aby się bali Boga i oddawali mu cześć. Bójcie się Boga, dajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu, tak? Trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli kto odda pokłon zwierzęciu jego posągowi, przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samoczyste wino gniewu Bożego, z kielicha jego gniewu. Tak, a drugi po środku, co mówi? Upadł wielki Babilon. Czyli tak naprawdę, zobaczcie, drugi anioł, on jest tym środkowym i on ogłasza tak naprawdę sąd, który jest zbawieniem dla wiernych. Czyli upadł wielki Babilon, upadł system zwierzęcia, upadło miasto odstępcze, miasto, które odstąpiło od Boga. Także ten drugi anioł, kiedy ogłasza sąd, tak naprawdę ogłasza dobrą nowinę, że sąd nadszedł. Czyli zobaczcie, dobra nowina, co to jest dobra nowina? No w świecie starożytnym dobra nowina jest zawsze, kiedy rodzi się nowy cesarz. Tak? Pamiętacie o tym? Kiedy się rodzi nowy król, zostaje ogłoszona Ewangelia. Dobra nowina, oto nowy Zbawiciel. Oto nowy Zbawiciel. I teraz ten drugi anioł dokładnie to mówi. Słuchajcie, przybył nowy cesarz. A więc wszystkie rywalizujące imperia, z nim imperia, muszą upaść. Wszystkie inne królestwa muszą upaść, ponieważ nastało nowe imperium, imperium baranka. Czyli wszyscy rywale muszą ponieść klęskę. I rzeczywiście w historii rywale baranka ponoszą klęskę. Psalm drugi, psalm 110. Wszystko, cała Biblia świadczy o tym, że historia należy do baranka. Że wszyscy, i zobaczcie, i do kiedy on będzie rządził? Do kiedy historia będzie trwała? List do Filipian i Koryntian, 15 rozdział. Aż wszyscy padną przed nim. Wszyscy oddadzą mu pokłon. Jako przyjaciele, bądź jako wrogowie. Ale wszyscy. Wszyscy. I wtedy skończy się historia. Także tak to wygląda. Słuchajcie, ci, którzy się sprzymierzyli po złej stronie z bestią, upadną, a ci, którzy trwają przy baranku, zostaną nagrodzeni. I to jest ciekawe, że zobaczcie, to co, gdybyśmy mieli to odnieść wszystko do wydarzeń historycznych, a o tych wydarzeniach historycznych już nieraz wspominałem, one znajdują, ich opis znajdujemy zarówno w listach apostolskich, jak i w dziejach apostolskich. To, co się wydaje, że jest prześladowaniami w Jerozolimie i w Azji, o tym też czytamy w pierwszych trzech rozdziałach objawienia, czyli to, co się wydaje jako porażka, jako klęska świętych, z perspektywy nieba wygląda jak żniwa, jak początek żniw, jak święto pierwocin. Czyli to, co się wydaje u nas porażką, i rzeczywiście, zobaczcie, krzyż też się wydawał porażką, aż do czasu, kiedy Jezus nie potwierał im oczy, kiedy szli do Emaus na przykład. Krzyż się wydawał porażką całemu światu, ale z perspektywy nieba to jest początek żniw, to jest święto pierwocin, to jest początek wielkiego zbawienia narodów. Także słuchajcie, gdybyśmy troszkę lepiej znali Biblię, powinniśmy już wręcz oczekiwać pewnych wydarzeń, i te wydarzenia są bardzo pozytywne, jeśli chodzi o Bożą perspektywę. Czyli skoro pojawiła się bestia z morza, to co powinniśmy oczekiwać? Jeśli pojawia się bestia, która wychodzi z morza, to co powinniśmy oczekiwać wnet? Daniela 7 rozdział. Że oto przyjdzie Syn Człowieczy, który ujarzmi tą bestię. Który tą bestię powiąże, którą tą bestię zaprowadzi na smyczy, na Boży sąd. I oczywiście już widzieliśmy, że Syn Boży przyszedł, Syn Człowieczy przyszedł, objawienia 5 rozdział, Syn Człowieczy przyszedł, pojawił się, aby otworzyć księgę, zerwać 7 pieczęci i w 7-9 właśnie w tym kontekście 144 tysięcy, potem widziałem oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, wszyscy są przed barankiem. Baranek, który stoi przy tronie Bożym, on się pojawia pośrodku tłumu, którego nikt nie może zliczyć. A teraz baranek Boży pojawia się wśród 144 tysięcy, czyli w towarzystwie tych, którzy zaraz mają zginąć. Zatem zobaczcie, jaka wielka pociecha jest też w tym, że Chrystus jest z nami w godzinę naszej śmierci również. On nam dodaje mocy, on nam dodaje ufności. Wrócimy jeszcze do tego zagadnienia, Ale tak to wygląda. Z perspektywy nieba to, co się wydaje śmierć, wydaje nam się porażką, a okazuje się, że jest jednym wielkim zwycięstwem dla ufających Bogu. I teraz przejdziemy kolejno przez te 5 wersetów. To był troszkę taki dugawy wstęp, bo jest nowy rozdział, jest nowa odsłona wizji w niebie. I teraz zobaczcie, pierwszy werset mówi o baranku, który stoi na górze Syjon. I teraz góra Syjon jest niesamowitym, słuchajcie, jest bardzo mocno naładowana znaczeniowo, teologicznie w Biblii. Syjon, pamiętacie, co oznacza Syjon? Syjon to jest twierdza Jeruzalem, którą kto podbił? Którą podbił Dawid, walcząc z Jebuzytami, z wrogami Bożego ludu. 2 Samuela 5, 6 do 7. I dlatego to miasto Syjon nazywa się miastem Dawida. 1 Kronik 11, 45. Czyli to miasto, które zostało podbite, jest twierdzą od początku, niezachwianą twierdzą, zresztą Syjon jest górą. Ile gór ma Jeruzalem? 7. Wpiszcie sobie w Google'a, ile miast w starożytności było wybudowanych na 7 górach. Bo my tylko wiemy, że Rzym, tak? Bo tak zostaliśmy na 7 pagórków, 5-3 się, tak? 753, powstanie Rzymu. Ale jakbyście popatrzyli na Niniwę, na wszystkie te starożytne miasta, one wszystkie były architektonicznie osadzone między 7 górami. Tak? One dla starożytnych to miało niesamowite wielkie znaczenie. I tak samo Jerozolima miała 7 pagórków, z których jeden to była góra Syjon, niezachwiana. Co się stało? No Syjon, słuchajcie, psalmy Syjonu mówią nam, że czym jest Syjon? Jest niezachwianym miastem, jest twierdzą, jest skałą, na której mieszka Jahwe. Syjonu nie można poruszyć. Dzieci, wasza ulubiona pieśń w Ruptawie to jest: ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra ślęża, nie, jak Syjon. Także ona się nigdy nie porusza. Trwa na wieki, tak? To jest niezachwiana twierdza zbawienia. I na tą górę, na Syjon, Dawid, król Dawid, sprowadza Arkę Przymierza. Arkę, którą wcześniej zabrali Filistyni i która przez kolejne 20 lat mieszkała sobie u bogobojnego poganina, można powiedzieć. W jego domu przebywała. I Dawid sobie przypomniał o Bogu, o Arce, że trzeba ją sprowadzić. I wtedy Dawid na górze Syjon wybudował coś, co się nazywa namiotem Dawida albo przybytkiem Dawida. Wybudował specjalne sanktuarium. I to sanktuarium było tyle szczególne, że ono nie miało tych klasycznych podziałów, jak widzimy właśnie w przybytku Mojżesza i w świątyni Salomona. Czyli Dawid i lewici plus bogobojni prozelici, którzy wchodzili do tego namiotu, wiecie co, oni nie byli oddzieleni żadną zasłoną od Boga. Oni byli przed obliczem Bożym. Kiedy Dawid przychodzi, żeby się pomodlić przed Bogiem, 2 Księga Samuela, 7 rozdział, że mówi: Boże, ja ci zbuduję dom, a Bóg mówi do niego: nie, najpierw pozwól, że ja ci zbuduję dom. To Dawid nie jest oddzielony, gdzieś tam nie w konfesjonale klęczy, czy gdzieś za zasłoną, tak jak w dobrej świątyni prawosławnej, tak, wszystko za zasłoną. Nie, on jest tuż przed Bogiem. On to wszystko wylewa swoje serce przed Bogiem, przed Arką Przymierza. Czyli i tam odbywa się, słuchajcie, tam Dawid ustanawia coś nowego w historii. Tam Dawid ustanawia muzykę. Tam Dawid zamienia rolę lewitów z tych, którzy nosili sprzęty lewickie, daje im nową rolę chórzystów, rolę muzyków. A więc Syjon kojarzy się z dwoma rzeczami. Pierwsze to jest niezachwiana twierdza, która jest pewna, której nic nie poruszy. Bóg tam roztacza swoją opiekę nad swoim ludem, a druga rzecz to jest miejsce śpiewu, miejsce oddawania Bogu czci, miejsce, w którym wszyscy wielbią Boga swoim śpiewem, muzyką. Także Syjon tak naprawdę powinien nam się kojarzyć w skrócie z militarnym uwielbieniem Boga. Militarne uwielbienie Boga. Nie pląsanie jak rusałki, wiecie, bo ten XIX wiek wprowadził nas w tej erze wiktoriańskiej w takie romantyczne, tak, o ptaszkach byśmy tylko śpiewali, o kwiatuszkach i o wąchaniu fiołków i tak dalej, ale nie, dlatego śpiewamy psalmy, dlatego śpiewamy, żeby też faceci przychodzili do kościoła i wiedzieli, że Bóg jest Bogiem mocnym, jest wojownikiem. Syjon kojarzy się z militarnym uwielbieniem Boga. Także Syjon jest ostoją, opoką dla wiernej resztki, dla wszystkich tych, którzy jak Dawid zabiegają o Boga, czyli 144 tysiące pierwociny tych, którzy zabiegają o Boga. I teraz i usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód, i to, co usłyszałem, brzmiało jak dźwięk harfiarzy grających na swoich harfach, śpiewali nową pieśń przed tronem. Jeszcze zobaczymy, jaka jest treść tej nowej pieśni, bo o tym będzie na początku 15 rozdziału. Ale słuchajcie, oni śpiewają. Czemu Boży lud śpiewa? Pytanie do was. Sorry, dzisiaj dużo quizów, ale jest końcówka roku szkolnego, to muszę was odpytać trochę. Czemu Boży lud śpiewa? Czemu my śpiewamy Bogu na chwałę?
Wielbimy Boga.
Ale czemu? Czemu my śpiewamy, a nie pokasujemy sobie na chwałę Boga na przykład? Czemu śpiewamy na chwałę Boga? Odpowiedź jest prosta. Bo Bóg pierwszy śpiewa. Bóg pierwszy śpiewa. Bóg nie tylko przemawia do nas, ale pierwszy śpiewa, radując się nad nami. Słuchajcie, drodzy, Księga Sofoniasza 3:17. I tego nie zobaczycie w Bibliach warszawskich, ale weźcie sobie współcześnioną Biblię Gdańską, chociażby niektórzy z was mają. 3:17. Pan twój Bóg pośród ciebie jest potężny. On cię zbawi i rozraduje się wielce nad tobą. Będzie się cieszyć ze swojej miłości wobec ciebie i rozweseli się nad tobą ze śpiewaniem, mówiąc i tak dalej. Zobaczcie, kiedy Bóg się raduje z czegoś, ze zbawienia swojego ludu, rozweseli się nad tobą ze śpiewaniem. Czemu my śpiewamy? Jeszcze raz. Bo Bóg śpiewa, bo się raduje nad nami. Kiedy my się radujemy z Boga, to słuchajcie, te nasze głosy tutaj to powinny roznosić ten budynek tak naprawdę. To jest nasz Bóg. Ale słuchajcie, jeszcze jest, oczywiście jeszcze są inne fragmenty, jest list do Hebrajczyków, który się odnosi do psalmu 22 oczywiście. Też mówi o Bogu, który śpiewa. Hebrajczyków 2:11-13. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc, będę opowiadał imię twoje. Braciom moim, będę cię chwalił pośród zgromadzenia. O kim to jest? To jest psalm 22:22. Kto chwali? Bóg chwali, Chrystus chwali. To jest o Chrystusie, słuchajcie. To jest psalm o Chrystusie, który śpiewa pośród zgromadzenia. Tak? Bóg i człowiek, który śpiewa chwałę dla Boga. Tak? Czyli zobaczcie, nie? Ale zobaczcie, właśnie Sofoniasza, ten fragment z Hebrajczyków i psalm 22 werset szczególnie. I później dlatego apostoł Paweł na przykład może nam pisać, że kiedy Duch Święty napełnia wierzących, to co się dzieje? Byście chcieli powiedzieć, mówią językami. Nie? Co się dzieje, kiedy Duch Święty napełnia wierzących? Efezjan 5 rozdział, werset 18-20. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Co to znaczy? Rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Tak? Jesteś napełniony duchem? Śpiewasz. Kolosan 3:16. Podobnie. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Także słuchajcie, to jest kwintesencja śpiewu. Bóg śpiewa radując się z nas, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy Jego zbawionym ludem i my powinniśmy śpiewać. Także mamy tutaj głos z nieba, dźwięk niebiańskiego chóru, głos wielu wód, wielki grzmot, głos harfistów grających na harfach. Czyli mamy tutaj tak naprawdę w tym wersecie drugim trynitarną triadę głosów, można powiedzieć. Głos wielu wód, można powiedzieć, jest głosem Ojca. Wielki grzmot jest głosem Syna, a harfy są muzyką Ducha. Wspaniale to wszystko razem brzmi, przerażająco, ale i wspaniale. Ojciec przemawia z morza, czy z nadmorza niebieskiego, Syn z obłoku burzowego, a Duch przez instrumenty muzyczne. Także to słowo greckie, głos, które jak brzmi po grecku? Fone, kojarzy wam się? Fonika z czymś? Fone jest użyte 4 razy, ponieważ niebiańska pieśń rozbrzmiewa 4 wiatrami nieba i 4 stronami świata, więc wypełnia wszystko w stworzeniu. Także słuchajcie, Syjon jest zarówno fortecą, jak i chórem niebiańskim. Także w Biblii, dlaczego mówię o tym, że to jest pieśń militarna, że to jest forteca i chór? Dlatego, że w Biblii muzyka i wojna idą w parze, tak jak w psalmach. Pieśń jest przygotowaniem do bitwy. Pieśń jest formą walki, jest zwycięstwem świętowanym w liturgii kościelnej, zanim ono tak naprawdę zostanie odniesione w historii. Ja wam kiedyś chyba już tłumaczyłem, na czym polega liturgia. Co my teraz robimy podczas nabożeństwa? My projektujemy na ten świat prawdziwą wizję przyszłości. Czyli my tak naprawdę w nabożeństwie przeżywamy to, co się dopiero wydarzy. Kiedy się modlimy, nawet Ojcze nasz, który jest w niebie, przyjdź, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to jeszcze tak się nie dzieje, ale my już to antycypujemy, my już tego oczekujemy, my już tego wyglądamy i wierzymy, że to nastanie. Więc tak naprawdę zobaczcie, kiedy my śpiewamy w liturgii kościelnej, ogłaszamy już zwycięstwo Chrystusa, zanim ono ostatecznie jeszcze się dokona. Chociaż ono się już dokonało, to wiemy, tak? D-Day przesądził wojnę, ale jeszcze walki trwały, tak? To jest to. Jest zwycięstwo i my to świętujemy. Święci śpiewają, przygotowując się do męczeństwa. To jest 144 tysiące. Także zobaczcie, ich ofiara jest ofiarą kapłańską, oni są kapłanami, jest ofiarą pieśni, a zatem darem ich oddechu, a następnie za pieśnią co idzie. I to tak zazwyczaj wygląda w naszym życiu, jeśli się boimy śmierci. Chyba każdy się boi po części, żeby złożyć swoje życie. Ale w ten sposób dodajemy sobie otuchy. Śpiewamy, czyli oddajemy, składamy ofiarę z naszych głosów, żeby za chwilę co zrobić? Złożyć ofiarę z naszych ciał, tak? Z naszego ciała. Żeby następnie złożyć dar naszej przelanej krwi. Także tak, słuchajcie, to się odbywało. Tak się to odbywało od początku istnienia Kościoła. Praktykowali to również późniejsi męczennicy chrześcijańscy. Szli na stos śpiewając. Nasi bracia hugenoci, kiedy szli na stos, śpiewali psalmy. Nie wiem, psalm 68, inne psalmy. Po to, żeby złożyć swoje życie w ofierze dla Boga, tak? Także to jest to. Więc słuchajcie, ten nasz śpiew ma taki trojaki charakter tak naprawdę w życiu. Ma charakter liturgiczny, psychologiczny i socjologiczny. I krótko o każdym z nich. Zobaczcie, jeśli chodzi o charakter liturgiczny. Pieśń jest sposobem wznoszenia się do Boga. Kiedy śpiewamy, wznosimy się do nieba. W liturgii świątynnej śpiew, muzyka towarzyszą przemianie mięsa, zwierzęcia w dym, który się unosi do Boga. Także pieśń jest instrumentem czy sposobem wstępowania świętych do Boga. Są oni zebrani jako pierwociny męczenników. Pieśń tworzy, zobaczcie, my się w chwale wznosimy. Pieśń tworzy taką gęstą chmurę chwały. Pieśń jest tym środowiskiem chwały, w którym wierni się wznoszą do Boga. Czyli to jest ta pierwsza rzecz, ten charakter liturgiczny pieśni. Po drugie, pieśń ma element psychologiczny, już o tym mówiłem. Energiczny śpiew dodaje odwagi. Mam egzamin dzisiaj, pierwszy raz zdaję maturę i co, i golę się chyba trzeci raz w życiu, tak? Ale sobie podśpiewuję, dodając otuchy, tak? I idę, ustawiam się w takiej pozycji, no, że ja temu stawię czoła, tak? Że ja temu stawię czoła, że się nie wycofam. Dodaję sobie otuchy, tak? Także energiczny śpiew dodaje odwagi. Kiedy śpiewamy, jesteśmy gotowi do walki i poświęcenia. Słuchajcie, obejrzyjcie sobie historyczne filmy. Werbliści na początku, śpiewy. Gdzie to było? W Krzyżakach, jak oni idą też, nie? A to akurat Krzyżacy szli, nie? Tam śpiewają coś tam, zaraz nas... Śpiew był bardzo ważny, słuchajcie, w całej historii wojska. No dzisiaj to, wiecie, też są jakieś tam orkiestry, nie? To się tak mówi, ale muzyków też zatrudniają do wojska po to, żeby szli, śpiewali i dodawali oddechu. Ja zawsze, nie wiem, pamiętam, jak były jakieś zmiana warty przy grobie nieznanego żołnierza, to zawsze mnie bardzo pociągały te rytmy, te, wiecie, marsz generalski i tak dalej. To jest coś niesamowitego, nie? Takie dodaje werwy. Także pieśń nas przygotowuje, tak? Sprawia, że jesteśmy gotowi do walki, do poświęcenia. Także ta pieśń jest ofiarą i jest ustawieniem się w takiej pozycji właśnie odwagi w Chrystusie. No i po trzecie mamy też ten element socjologiczny. Kościół śpiewający jest kościołem świadczącym. Wydaje mi się, że bez śpiewu nie ma tak naprawdę ewangelizacji. Bez śpiewu nie ma świadectwa Kościoła, więc pieśń jest tak naprawdę tym wyrazem świadectwa Kościoła. Tak? Kościół musi zużyć swój głos w śpiewie, w pieśni, aby pokazać światu, kim jest Bóg. Tak? Słuchajcie, nie ma nic gorszego, myślę, jak wchodzimy do niektórych kościołów i tam jest takie, wiecie, mruczenie, jakieś takie przebąkiwanie, coś tam ledwo co ruszanie ustami, albo te pieśni są tak rozciągnięte, że 7 zwrotek trwa 45 minut. Maciek się śmieje, może byliśmy obaj nawet na takich nabożeństwach, pewnie jeden raz albo dwa razem. I tak to wygląda, nie? Że śpiew jest czymś niesamowitym. Mam nadzieję, że pamiętacie to, co wam puściłem. Puściłem wam z Indii ten śpiew tego kościoła, który się musiał spotykać, prześladowanego kościoła, który się spotykał w ogrodzie. Przed chwilą przeczytali z Jozuego niesamowicie poruszający fragment, gdzie Jozue mówi: wybierz dzisiaj, komu chcesz służyć. Czy tamtym bogom, czy temu Bogu. Za kim pójdziesz, komu oddasz cześć. Wybierz sobie bogów, którym chcesz służyć. I oni za chwilę śpiewają tą pieśń, która jest pieśnią chwały, pieśnią zwycięstwa, pieśnią dodającą odwagi, tak? Więc to jest to, nie? Kościół, który odważnie głosi światu, nie wiem, nawet wiewiórkom, które może tam gdzieś biegały dookoła, bo ludzie, rzeczywiście to było na odludziu zupełnie, ale w ten sposób Kościół ogłasza światu, kto jest królem, kto rządzi, tak? Czyli muzyka, słuchajcie, jest niesamowicie ważna, zaraz do tego jeszcze wrócimy. Także naprawdę Kościół śpiewający, Kościół jest gotów na wszystko. Tak naprawdę. Kościół, który śpiewa, który zużywa do końca swój oddech na śpiew, jest gotowy na wszystko. Także w obliczu wyzwań, sprzeciwu w krajach muzułmańskich, w Afryce, w Chinach, w Indiach, w innych krajach, muzyka kościelna musi mieć bardzo wysoki priorytet. I tak samo u nas. Jeśli chcemy, żeby ten świat się zmieniał. Dobra, i teraz wersety 4 do 5. Są to ci, te 144 tysiące, są to ci, którzy się nie skalali, z kobietami są czyści, podążają za barankiem, zostali wykupieni jako pierwociny dla baranka, w ustach nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. I teraz szybko, słuchajcie, oni są na początku określeni pięcioma cechami. Czystość, podążają za barankiem, są pierwocinami, nie kłamią, są bez winy. Pięć w Biblii to jest często liczba odnosząca się do organizacji wojskowej. Po pięć i wielokrotność pięciu, tak? To jest ta organizacja wojskowa. Także jest to armia męczenników w górskiej twierdzy Syjonu, ale werset później, druga część wersetu czwartego i piątego rozbija jeszcze dwie z tych tutaj cech na kolejne dwie, więc razem mamy siedem. Także zobaczcie, czytamy, że czystość jest opisana w taki sposób, że nie skalali się z niewiastami, są czyści. I potem dodaje również Jan, że są kupieni i są pierwocinami. Także listę cnót można odczytać jako listę siedmiu. Są nieskalani, czyści, podążający za barankiem. W środku jest coś zupełnie pasywnego. Są kupieni. Oni nic tutaj nie dodali. W środku tego chiazmu, można powiedzieć, w środku tych cech, oni są kupieni przez baranka. Później są pierwocinami, niekłamliwi i nienaganni. Wszystko to, o czym czytamy tutaj, może nas przerażać, no bo o co chodzi? Czy tu chodzi o bycie, nie wiem, wstąpienie do zakonu, nieposiadanie żon, mężów? No nie, nie o to chodzi. Słuchajcie, to jest wszystko to, o czym czytamy, to jest terminologia lewicka, nienaganny, bez skazy. To jest to, co w księdze, w tłumaczeniu Septuaginty często oddaje greckie słowo amomoi, czyli nienaganny bądź bez skazy, jeśli chodzi o czystość kapłanów i ofiar. Nie będziemy teraz do tych fragmentów sięgali, bo już jest dosyć zaawansowany czas. Także ta cała terminologia, która kiedyś opisywała czystość ciała, kwalifikacje do przyjęcia do ziemskiej świątyni, teraz opisuje właśnie męczenników, teraz opisuje wiernych świadków. Także pierwociny należą do Boga, jak już mówiłem, są znakiem tego, że On posiada całe żniwo. Także to, co kiedyś opisywało kapłanów i ich fizyczne jakby predyspozycje do służby, teraz odnosi się do czystości życia i sumienia. Czystość życia i sumienia, czyli bycie czystym przed Bogiem w życiu i w sumieniu, które kwalifikuje świętych do bycia przyjętymi do grona śpiewaków świątynnych, czyli do śpiewających kapłanów na Jego świętej górze. Także te kwalifikacje, zobaczcie jeszcze raz, siedem kwalifikacji. Nie skalali się z kobietami, czyści, podążają za barankiem, wykupieni, pierwociny dla Boga i baranka, niekłamliwi i niewinni. Pierwszy i ostatni termin są terminami najściślej związanymi z systemem czystości lewitów. Później B i B prim, czyli czyści i niekłamliwi. To jest bardzo intrygujące połączenie, bo czystość jest połączona z brakiem kłamstwa. Nie? One są równoległymi ideami tutaj, czystość i niekłamliwość. Kłamstwa, przed którymi ostrzega Księga Objawienia, nie są tyle wypowiadaniem zniekształconych idei, bo my możemy kłamać językiem, ale kłamstwa w Księdze Objawienia są nielojalnością w relacjach. Bycie nielojalnym wobec Chrystusa, wobec Boga przede wszystkim. W Kościele, tak? W centrum znajduje się ta pasywna kwalifikacja, zostali wykupieni. Czyli zobaczcie, oni tak naprawdę wszystko to, co mają, wypływa z tej jednej transakcji, przez którą baranek ich kupił jako swoje pierwociny. Wszystko wypływa z tego jednego faktu, że baranek ich kupił. Dlatego nie skalali się z kobietami, są niewinni, są czyści, niekłamliwi, podążają za barankiem i są pierwocinami dla Boga i dla baranka. Także w perspektywie biblijnej ten nacisk na czystość jest położony wtedy, kiedy chodzi o zgromadzenie świątynne, jak i wojskowe. Pamiętacie, kiedy Izrael przybywa na Synaj, Mężczyźni trzymają się z dala od kobiet i vice versa. Dlaczego? Znowu, czy chodzi o to, że seks jest zły? Że seks jest nieetyczny? No nie, to nie. Tak Biblia nie naucza, tak? Dlaczego oni trzymają się z dala od kobiet? No, żeby się nie skalali, kiedy przybędzie Jahwe. 15 rozdział Księgi Kapłańskiej mówi nam o tym, że mają się powstrzymać, tak? Że mają się oczyścić. To jest jeden z tych najtrudniejszych rozdziałów w całej Biblii. Nie ukrywamy, że tak jest. 15 rozdział 3 Mojżeszowej mówi o różnych upławach, różnych wyciekach. Także 16 werset, jeżeli mężczyźnie wypłynie we śnie nasienie, to obmyje on wodą całe swoje ciało, będzie nieczysty do wieczora, każdą szatę i tak dalej trzeba będzie wyprać. I później mamy jeszcze powtórzonego prawa 23 rozdział, który mówi o tym, że żołnierz, który miał jakiś upław nocny, zanim się nie oczyści do wieczora, nie może powrócić do armii. Nie może powrócić do armii, to jest 23, 5 Mojżeszowej, 9-11. Gdy wyruszysz, od 10 wersetu, gdy wyruszysz z obozem wojennym przeciwko twoim przyjaciołom, wystrzegaj się wszelkiej złej rzeczy. Jeśli będzie u ciebie ktoś nieczysty z powodu zmazy nocnej, to niech wyjdzie poza obóz i niech nie wchodzi z powrotem do środka obozu. Pod wieczór niechaj umyje się wodą, a po zachodzie słońca może wejść do obozu. Poza obozem będzie miał pewne miejsce i tam na zewnątrz... Aha, no także tutaj chodzi o takie różne rzeczy, które zanieczyszczają. I o co chodzi w tym wszystkim? Słuchajcie... To są prawa ceremonialne, które były dydaktyką dla Izraela. To nie były ani prawa higieniczne, chociaż niektóre tak wyglądają jak prawa higieniczne, czyli wyjdziesz za obóz, weźmiesz łopatkę, wykopiesz sobie dół i tam zrobisz kubkę, że tak powiem wprost. Ale chodzi przede wszystkim o tym, że słuchajcie, tak jak, nie wiem, już kilkakrotnie chyba wam wspominałem jakiś już czas temu, że człowiek w tym systemie jest postrzegany jako taki zamknięty zbiornik. Chodzi o całość, chodzi o to, że jesteśmy zintegrowani, więc jeśli coś z ciebie wypływa, to jesteś niepełny, jesteś nielojalny. To jest tak naprawdę lekcja o lojalności, tak? Że jeżeli są te upławy i tak dalej, to coś z ciebie uszło, coś nie ma, jesteś niepełny. Więc dlatego chodziło o tą dydaktykę w tamtym czasie, która już nas nie obowiązuje, notabene, mam nadzieję, że wiecie, ale o to chodziło, tak, że wojownicy byli zobowiązani, by trzymać się z dala od kobiet i kobiety w tym czasie powinny się trzymać. Pamiętacie, mąż Batszeby, Uriasz, przychodzi, Dawid mówi, co, idź się przespać ze swoją żoną, bo co chce? Chce zamaskować swoje cudzołóstwo. A ten mówi, nie, bo jestem poświęcony, tak? Jest święta wojna. Odbywa się święta wojna, więc słuchajcie, nie mogę w ten sposób postępować. Kiedy Dawid bierze od arcykapłana chleby pokładne, zapewnia go, że jego wojownicy trzymali się z dala od kobiet. Znowu ta sama lekcja. Są poświęceni dla Pana na ten konkretny czas. Nawet apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, jeśli chcesz się w szczególności oddać modlitwie, możesz. Możecie się wstrzymać od pożycia na pewien czas i później do siebie powrócić, tak? To jest tak, jakby modlitwa była częścią właśnie tej świętej wojny na ten czas. W całości, ten swój cały czas dedykujesz wtedy Bogu, tak? Także obóz wojenny miał być trochę święty, tak jak sanktuarium. Jak sanktuarium. I tutaj mamy właśnie te 144 tysiące czystych dziewic, które tworzą antyrzymską siłę wojskową. I zobaczcie, jedna ciekawa rzecz. Ich dziewictwo stoi w opozycji do hipermęskości starożytnych jednostek wojskowych. Ich dziewictwo stoi w opozycji do hipermęskości starożytnych armii. Jakbyście chcieli o takiej starożytnej armii przeczytać, to powinniście sięgnąć na przykład do księgi Ezechiela, gdzie właśnie, która opisuje hipermęskość tej armii, czyli wielcy wojownicy z wielkimi członkami i tak dalej, i tak dalej. To już nie będę wchodził, dzieci może nie powinny na razie o tym słuchać, ale właśnie ta hipermęskość, tak, która powoduje tą całą ich moc, tak, można powiedzieć. Z każdej strony są, że tak powiem, dobrze zbudowani. A tutaj mamy armię, która jest oddana Bogu, armię, której zwycięstwo opiera się na Bogu, więc jest to armia dziewic, armia oblubienicy, która w jaki sposób walczy? Śpiewem, chwałą dla Boga, to jest święty Syjon. Słuchajcie, w orędziach do kościołów Jezus ostrzega aniołów przed dwoma głównymi grzechami, do których zachęca zarówno Balaam, jak i prorokini Jezebel. Czyli spożywanie rzeczy ofiarowanych bożkom i popełnianie porneia, przeteczeństwa. Czyli to są te grzechy, do których Balaam, tak, kusił Izraelitów na pustyni. W Księdze Objawienia sprowadzają się one do udziału w fałszywej, bałwochwalczej uczcie weselnej, uczcie nierządnicy i bestii. Także to, że 144 tysiące trzymało się z dala od kobiet i są czyści, oznacza, że przeciwstawili się nauce Balaama i Nikolaitów. Nie oddali pokłonu bestii, nie przyjęli jej znajmienia, a więc nie mieli romansu z pogańską filozofią i z pogańską religią. Nie romansowali sobie. Widzicie, oni zostali tymi pełnymi zbiornikami, z których nic nie uszło. Nie mieli wycieków. Są w całości tacy, jacy są. Ten ich zbiornik jest w całości poświęcony Bogu. Tak? I w tle oczywiście pojawia się tutaj zagrożenie z tej starotestamentowej, pamiętacie, femme fatale, tak? Czyli pani głupota z Księgi Przypowieści. Pamiętacie, co robi pani głupota? Ona ofiarowuje wino zmieszane z wonnościami nieostrożnym prostaczkom w 7 rozdziale Księgi Przypowieści. Zwabia ich do swojego łoża. Jest to wszystko, co nas nęci w świecie, słuchajcie. To nas zwabia. To jest ta pani głupota. Przyjdź, skosztuj, będzie fajnie. Ona nam tylko nie mówi jednego, że będzie fajnie przez moment tylko, a później całe życie będzie przechlapane. Nie, ale ona mówi, przyjdź, skosztuj, zobacz, mam dla ciebie łoże, wyprałam pościel, pachnie mirrą, aloesem. Przyjdź, skosztuj. Tak? Także nierząd, to jest porneia, to jest właśnie chodzenie na... To jest właśnie popełnianie wszeteczeństwa ze światem. To są te wszystkie rzeczy, które z nas nęcą i odwracają nas od tej właściwej drogi z barankiem, z Bogiem. Także mamy nierząd i to jest fałszywy sakrament Babilonu. I to jest głupota. Ale z drugiej strony mamy mądrość, panią mądrość w Księdze Przypowieści. I ona też ofiarowuje wino i spełnienie i radość, która jest trwała notabene, w swoim domu. Ale żeby to otrzymać, trzeba wejść na ucztę mądrości, trzeba spożyć wino mądrości i wino miłości, co będziemy za chwilę czynić. Pomódlmy się.